Jest 15. Wtorek, 8 lipca. Maciej Wilkowski, Wiadomości Polskiego Radia PIK. Chemikalia, które wydostały się na zewnątrz zbiornika po kolizji drogowej w podtoruńskim Lubiczu, nie są zagrożeniem dla środowiska. Jak poinformował rzecznik Toruńskiej Straży Pożarnej, nie dostały się one do wód gruntowych i studzienek kanalizacyjnych. Przed południem na skrzyżowaniu ulicy Dworcowej z Młyńską zderzył się tir z szambiarką, przez co rozstrzelnił się jeden ze zbiorników. Tak zwane popłuczyny z zawartością 5% kwasu solnego zostały zabezpieczone przez Straż Pożarną. Sanepid zamknął kąpieliska nad jeziorem Służewskim w pobliżu Aleksandrowa Kujawskiego. Na powierzchni wody pojawiły się ogromne ławice martwych ryb. Na razie nie wiadomo, z jakiej przyczyny. Specjaliści podejrzewają, że mogło dojść do zatrucia wody. Wiadomość potwierdził Jerzy Treszer z powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Aleksandrowie Kujawskim.
Został wprowadzony na jeziorze Służewskim zakaz kąpieli spowodowany tym, że pojawiły się na powierzchni wody martwe ryby i trzeba było ustalić źródło, jakie spowodowało ten stan rzeczy. Działania podjęła ochrona środowiska i inspekcja sanitarna. Pobrane zostały próby wody do badania. Kilka dni trzeba odczekać, zanim będą znane wyniki. Na razie nic więcej w zasadzie nie możemy powiedzieć, bo nie znamy źródła i przyczyny takiego stanu rzeczy. I o szczegółach i przyczynach padnięcia ryb będziemy mogli być coś konkretniejszego za kilka dni.
Sprawa jest tajemnicza. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nie ma skażenia chemicznego wody. Nic też nie wskazuje na to, by na jeziorze Służewskim doszło do letniej przyduchy, czy też wzmożonego zakwitu glonów. Pojawiła się hipoteza, według której ławice martwych ryb to dzieło kłusowników, którzy mogli grasować na wodzie z agregatami prądotwórczymi. Wszystkie te wątki wyjaśni postępowanie sanitarne. Badana będzie woda i martwe ryby. Śniętych ryb było jednak tak dużo, że nie wszystkie udało się z jeziora wydobyć. W tej chwili woda może być po prostu zatruta rybią padliną. Zabiorą pracę, zniszczą domy i zatrują środowisko. Kilkadziesiąt osób protestowało przed kancelarią premiera przeciwko budowie nowych odkrywkowych kopalni węgla. Byli wśród nich mieszkańcy regionów m.in. Kujawsko-Pomorskiego, w których mają powstać tego typu inwestycje. Uczestnicy protestu zwracają uwagę na to, że wydobycie węgla jest coraz mniej opłacalne. Przedstawiają wyliczenia, z których wynika, że w ciągu 25 lat Skarb Państwa dopłacił do energetyki węglowej około 170 miliardów złotych. Mówią, że budowa kopalni spowoduje wywłaszczenie około 30 tysięcy osób. Zdaniem przeciwników kopalni odkrywkowych alternatywą dla węgla są odnawialne źródła energii. 23 sierpnia dojdzie do kolejnego protestu przeciwko budowie nowych kopalni odkrywkowych. Zostanie wtedy utworzony długi na 8 kilometrów ludzki łańcuch, który połączy polskie Grabice w Lubuskiem z niemieckim Kerkwitz. Przesyłki sądowe i prokuratorskie będzie nadal dostarczać grupa PGP. Krakowski Sąd oddalił skargę Poczty Polskiej w tej sprawie. Chodzi o przetarg na dostarczanie przesyłek sądowych i prokuratorskich wart 500 000 zł, który wygrała grupa PGP. Poczta Polska twierdziła, że jej konkurent nie spełniał wymogów formalnych, bo wbrew deklaracjom nie miał odpowiedniej liczby posiadanych placówek ani pracowników. Poczta Polska przeszła całą drogę odwoławczą od wyniku przetargu. W trakcie każdego z dotychczasowych postępowań obie strony oskarżały się o nieterminowe i nieregulaminowe dostarczanie przesyłek sądowych. Prawnicy spierali się nawet o źle naklejone znaczki czy nieprawidłowe pieczątki. Po doniesieniu Poczty Polskiej śledztwo w sprawie poświadczenia nieprawdy w dokumentach przeciwko PGP wszczęła krakowska prokuratura. Dodatkowo poczta przeciwko swojemu konkurentowi złożyła dwie sprawy o pomówienie. Teraz to wszystko, następne wiadomości o 16. Na termometrach do 33 stopni, ciśnienie 1002-1003 hektopaskale, zachmurzenie małe i umiarkowane, niewykluczone, że pojawią się przelotne opady deszczu, możliwe też burze, teraz na północy naszego regionu. Wiatr jest słaby i umiarkowany, wieje z południowego wschodu i wschodu.
Bartosz Kustra, zapraszam na sport. Kontuzja Neymara sprawiła, że notowania Brazylii znacznie spadły i nie jest ona już głównym faworytem do zdobycia tytułu piłkarskiego mistrza świata. Niemcom i Brazylii daje się mniej więcej tyle samo szans na tytuł. I właśnie te dwie drużyny spotkają się w dzisiejszym półfinale o 22 czasu polskiego w Belo Horizonte. Zdaniem dziennikarza sportowego Stefana Szczepułka w tym meczu trudno wskazać faworyta.
Niemcy rozpoczęli turniej imponująco od zwycięstwa nad Portugalią 4-0. Potem była taka drobna wpadka z Ganą. Potem wydawało się, że wszystko wróciło do normy. No i przyszedł mecz z Algierią. Zupełnie w wykonaniu Niemców jakiś niewyobrażalny. Ja nie wiedziałem, że drużyna niemiecka tak może grać. Tak nie panując nad sytuacją i to Zakładam, że w dalszym ciągu jest to drużyna, która doskonale wie, po co wychodzi na boisko i na pewno wszystko tam będzie dobrze zorganizowane. Jak patrzymy na to, jak Brazylia do tej pory grała, widzimy, że nie tylko liczby świadczą przeciwko niej, no ale to, jak ona gra. Myśmy się przyzwyczaili jednak, że jak Brazylia gra, to wszystkim przeciwnikom trzęsą się nogi. Pamiętajmy o jednym, że na półkuli zachodniej jeszcze nigdy nie wygrała Mistrzostw Świata drużyna z Europy.
W potencjalnie najmocniejszych składach oraz z nowymi piłkarzami Legia i Zawisza Bydgoszcz jutro o 19 na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej w Warszawie będą walczyły o Superpuchar Polski. Mecz o to trofeum wraca po rocznej przerwie. Doświadczony skrzydłowy Mateusz Jarmakowicz został nowym koszykarzem basketu Toruń. Były zawodnik m.in. Turowa Zgorzelec, Trefla Sopot i Czarnych Słupsk wzmocnił drużynę, która w nowym sezonie występować będzie w nowej hali w rozgrywkach ekstraklasy.
Na pewno jest mi niezmiernie miło i dziękuję za powierzone zaufanie przy nowo powstającym projekcie, projekt Koszykówka w Toruniu. Naprawdę jestem bardzo, bardzo szczęśliwy z tego powodu, gdyż jest to dla mnie szansa dla całego miasta, szansa pokazania się, powrotu na mapę koszykówki. Jest wspaniałe zaplecze, jeżeli chodzi o halę. Na pewno jest tu wiele ambitnych ludzi, którzy chcą po prostu zrobić coś bardzo fajnego. Trener powiedział mi, jakie są jego założenia względem mojej osoby, jaka jest koncepcja budowana na nowy sezon. Także spodobało mi się to, doszliśmy do pewnego konsensusu i na pewno ta rozmowa też zdecydowała o tym, że postanowiłem podpisać tutaj kontrakt.
Jarmakowicz jest piątym zawodnikiem w składzie toruńskiego zespołu po Łukaszu Wilczku, Adamie Lisewskim, Michale Jankowskim i Krzysztofie Sulimie. Klub chce w najbliższym czasie pozyskać jeszcze dwóch krajowych i trzech zagranicznych koszykarzy.
Ciekawie spędzić weekend i własnoręcznie stworzyć coś pięknego? Przyjdź z całą rodziną na Jarmark Rozmaitości do Centrum Alfa. Weź udział w bezpłatnych warsztatach i poznaj techniki rękodzielnicze. Dla spragnionych mocnych wrażeń nauka strzelania z łuku. Podczas jarmarku liczni wystawcy będą prezentować i sprzedawać wyroby artystyczne. Zapraszamy od 11 do 13 lipca w godzinach od 10 do 18. Centrum Alfa. Grudziądz, Chełmińska 4.
Pękła ci rura? Cieknie kran? Czas wymienić wodomierz, umywalkę, baterię, grzejnik, gniazdko? Potrzebujesz fachowej porady? Odwiedź sklep Trójnik. W Trójniku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do remontu instalacji. Sanitarnych, cieplnych i elektrycznych. W Trójniku najniższe ceny. Sprawdź. Ku wiatrakom 20, wjazd od ulicy Wojska Polskiego. Telefon 052 375 50 71.
Masz pomysł i grupę znajomych, z którymi chcesz zrobić coś na rzecz otoczenia lub działasz w młodej organizacji pozarządowej, która chce się rozwijać? Zgłoś się po mikrodotację do 5000 zł w ramach projektu Inicjuj SFIO. Więcej informacji na spotkaniach informacyjnych i na www.tlok.pl. Projekt dofinansowany ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Chcesz odpocząć? Nie wiesz gdzie? Ośrodki wypoczynkowe Zacisze i Cztery Korty w Okoninach Nadjeziornych oraz Wega i Kameralny w Charzykowych oferują apartamenty, pokoje, domki letniskowe, pole kempingowe nad jeziorem, boiska, korty tenisowe, kajaki, łódki, rowery wodne. Bory Tucholskie. Bliżej niż myślisz. Sprawdź www.czterykorty.pl.
Reklama.
Wakacyjne.
Popołudnie z nami. Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy. Od poniedziałku do piątku od 15 do 16.30. Zaprasza
Magda Jasińska.
I Magda Brzezińska w tej części o uczniach z regionu, którzy kończą gimnazja i na ogół wybierają przypadkowo dalszą drogę edukacji. W Toruniu nowa siła polityczna Porozumienie Ruchów Miejskich. Mówić tak, że będziemy o krajobrazie po burzy. W tym wieku już powinni wiedzieć, co zawodowo chcą robić w przyszłości. Tymczasem świadomą decyzją podejmuje niewielki procent. Uczniowie z regionu kończący gimnazja na ogół szkołę wybierają przypadkowo, oceniają pracownicy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Bydgoszczy. Doradcy zawodowi podsumowali miniony rok szkolny.
Jak mówi Dagmara Owsianik, doradca zawodowy, gimnazjaliści coraz częściej mówią, że chcą wyjechać za granicę. Praca najpierw ma im dawać finansowe bezpieczeństwo, satysfakcja jest na drugim planie. Ale co dokładnie chcą robić, na ogół nie wiedzą.
W momencie, kiedy prowadzimy zajęcia i na lekcji, kiedy padnie pytanie, kto wybrał kierunek kształcenia zgodnie z zainteresowaniami, jeśli w klasie jest 20 do 30 osób, może zgłosi się 2-3 osoby, nie więcej. Najczęściej albo któryś z rodziców podpowiadał, żeby akurat taki kierunek kształcenia wybrał, czy też padają odpowiedzi typu szkoła była blisko, czy też kolega czy koleżanka poszedł do takiej szkoły, więc ja też wybrałem. Bardzo dużo młodzieży już decydując się na wybór szkoły gimnazjalnej bierze pod uwagę wyjazd za granicę. Myślę, że ta mobilność w ogóle wśród młodzieży jest coraz większa. No dużo wybiera kierunki w szkołach zawodowych, mniej w liceach, no i też ludzie zastanawiają się, czy w ogóle pójść na studia.
Aneta Kokoszewska, doradca zawodowy z Młodzieżowego Biura Pracy, potwierdza, młodzi na ogół nie mają sprecyzowanych planów.
Jest to grupa niezdecydowana. Jeśli już, to wpływ rodziców, ale również rówieśnicy, bo tym młodzież się sugeruje, gdzie koleżanka, kolega z ławki szkolnej, tej gimnazjalnej, chce iść, niekiedy jest to nietrafne i bywa bolesne. Natomiast grupa zdecydowanych osób jest niewielka, jednoliczbowa procentowa.
A co doradzają specjaliści? Odpowiedz na pytanie, czym się interesujesz. To punkt wyjścia. Później wyobraź sobie, co z tymi zainteresowaniami możesz zrobić.
Należy myśleć o zainteresowaniach, żeby je dalej rozwijać pod kątem zawodowym, bo jeśli będziemy robili zawodowo to, co lubimy, to, co będzie dawało nam satysfakcję, będziemy pracowali z pasją, no myślę, że to nie będzie taka stricte praca.
A co rodzice mogą zrobić, aby ułatwić nastoletniemu dziecku decyzję? Rozmawiać, pokazywać różne możliwości i dociekać, co młody człowiek lubi robić.
Gdzieś mają wiedzę, tak? Na tematy różne, na tematy pensji, na tematy rodzajów prac. I stwierdziliśmy, że to jednak w domu, że rodzice powinni być bardziej otwarci i bardziej zdawać sobie z tego sprawę.
Pokazywać różne możliwości?
Dokładnie tak. Pierwsza moc i pierwsza droga, no i też droga do integracji takiej między rodzicem a dzieckiem.
Tymczasem od września Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Bydgoszczy startuje z kolejną akcją odwiedzania szkół na Kujawach i Pomorzu. Lekcje z doradcą zawodowym mają pomóc młodym ludziom w dokonaniu świadomego wyboru. Bydgoszcz, Sława Skibińska-Dmitruk.
Wakacyjne. Popołudnie z nami.
Chcą działać w interesie mieszkańców, pytać ich o potrzeby, o to, co należy zmienić w ich otoczeniu, żeby żyło się im lepiej. Mowa o nowej sile politycznej, Porozumienie Ruchów Miejskich, które zapowiedziało dziś w Warszawie start w wyborach samorządowych. Nowy ruch społeczny tworzą aktywiści z 6 miast, w tym z Torunia. Kandydata na stanowisko prezydenta miasta oraz listy do toruńskiej rady w Toruniu mają przedstawić do końca wakacji. Tak powiedział Polskiemu Radiu PiK Łukasz Wróblewski, rzecznik społecznego ruchu Czas Mieszkańców.
Budujemy w tym momencie całą nową filozofię tworzenia polityki samorządowej. Chcemy, żeby w przyszłej Radzie Miasta zasiadały osoby, które faktycznie interesują się tym, co dzieje się w ich okręgu. Czyli będziemy budować listy z osób, które aktywnie udzielają się, które prowadzą faktycznie tę politykę, które dotychczasowych swoich działaniach wykazały się aktywnością, postawą obywatelską, dla których los tego miasta nie jest obcy, a główną motywacją nie jest zasiadanie w Radzie Miasta, tylko działanie na rzecz lokalnych społeczności.
Jesteśmy polityczni, ale nie partyjni, wyjaśnia Marceli Sulecki z ruchu Czas Mieszkańców.
My startujemy po to, żeby zmienić coś w mieście, żeby było ono lepszym miastem, bardziej komfortowym dla mieszkańców. Jeśli zaczniemy się zastanawiać nad tym, dlaczego partie polityczne startują w wyborach, to dojdziemy do takiej odpowiedzi, że po prostu muszą, ponieważ jeśli nie wystawią swojej listy, to będzie to źle odebrane przez ich elektorat. Widać to, jeśli spojrzymy na dorobek partii w samorządzie. Przykładowo jedyna w Toruniu partia opozycyjna złożyła przez 4 lata swojej działalności 2 projekty uchwał. My działamy od maja i już złożyliśmy jedną, a kolejna jest w przygotowaniu.
Nie będąc w samorządzie, byliście z boku, mogliście krytykować decyzje miasta. Teraz jak dostaniecie się do Rady Miasta, będziecie w tym tkwili.
Jesteśmy polityczni, się tego nie wypieramy, ale na pewno nie jesteśmy partyjni. Polityczność można określić jako odpowiedzialność za wspólnotę i za całe miasto.
Chcemy obiecać te rzeczy, które będziemy mogli w stanie zrealizować. Chciałbym przypomnieć, że to ruchy miejskie w Toruniu organizacje pozarządowe oraz aktywne osoby doprowadziły do tego, że w końcu mamy narzędzia partycypacyjne. Mówię tutaj o budżecie obywatelskim, o regulaminie konsultacji społecznych. To my jako organizacje pozarządowe, to my jako ruchy miejskie walczyliśmy o strategię do spraw kultury, walczyliśmy o rzeczy, o narzędzia, które przez Radę Miasta, przez prezydenta były z samego początku odrzucane. W tym momencie są to mechanizmy, które włączają w decyzyjność mieszkańców. To wynika z ustawy samorządowej, no bo chcemy, żeby ten poziom demokracji naprawdę zszedł na najniższy poziom, na ten oddolny. Żeby to mieszkańcy decydowali o tym, to dzieje się w ich najbliższej okolicy.
Gdy popatrzymy na genezę ruchów miejskich i to, dlaczego mieszkańcy się włączają w takie działania, jest nią potrzeba zmienienia miasta na lepsze. Tak samo jest, gdy patrzymy na nasz start w wyborach samorządowych. Każdy z nas ma swoje jakieś życie. Jesteśmy biznesmenami, przedsiębiorcami, jesteśmy działaczami kultury, artystami, inżynierami, menadżerami knajp. Polityka nie jest niczym złym i myślę, że coraz więcej mieszkańców się do tego przekonuje. Widać choćby to po wynikach budżetu obywatelskiego w Toruniu, gdzie zagłosowało kilkadziesiąt tysięcy ludzi. I naprawdę musimy się przemóc. Jeżeli chcemy żyć w nowoczesnym Toruniu, to musimy się przemóc i spojrzeć na politykę lokalną zupełnie inaczej niż na tą politykę centralną. Ona rządzi się tutaj własnymi prawami.
Dla Popołudnia z nami Michał Zaremba.
Wakacyjne.
Popołudnie z nami.
Pracowita noc strażaków, drogowców i pracowników Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy i w powiecie bydgoskim. Wszystko przez burze i obfite deszczem. Podtopione piwnice i drogi, pozrywane konary drzew to najczęściej zgłaszane interwencje.
W Bydgoszczy padający w nocy deszcz podmył torowisko tramwajowe między Halą Łuczniczka a Rondem Toruńskim. Przez Babią Wieś nie jeżdżą tramwaje, informuje Krzysztof Kosiedowski z Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.
Krajobraz po burzy nieciekawy. Największym problemem jest zabrane przez wodę fragment torowiska na Babiej Wsi. Tutaj oczywiście już jest dokonywana naprawa. Na ten czas komunikacja zastępcza kursująca pomiędzy Rondem Toruńskim i Rondem Jagiellonów.
Już wiadomo, że naprawa torowiska potrwa kilka dni.
Niestety ta naprawa ze względu na ilość pracy, którą trzeba włożyć w odbudowę, podbudowę, czyli tak naprawdę podkładu pod torowisko wraz z fragmentem torowiska, prace będą trwały do co najmniej do soboty. Takie mamy tutaj informacje. Oczywiście w międzyczasie zostanie sprawdzona cała długość tego torowiska, czy jeszcze są jakieś miejsca, które zostały podmyte i czy na pewno to torowisko jest bezpieczne. Stąd długość tych prac.
Z większością drogowych problemów udało się uporać już rano, a kłopotów było sporo. Padający deszcz zalał bowiem sporo ulic w mieście, mówi Adam Ferek, szef Wydziału Zarządzania Kryzysowego Bydgoskiego Ratusza.
Intensywne opady deszczu spowodowały liczne podtopienia ulic i zalania piwnic. Opady były znaczne, tak znaczne, że kanalizacja deszczowa nie była w stanie odprowadzić nadmiaru wody. W tym roku po raz pierwszy takie opady wystąpiły. Minionej nocy utrudnienia komunikacyjne wystąpiły pod wiaduktem na ulicy Tuwima oraz na ulicy Szpitalnej. I ulica Toruńska Równa.
A Krzysztof Kosiedowski dodaje.
Najbardziej te opady dały nam się we znaki w Śródmieściu, w kierunku wschodnim miasta, bo mniej więcej one się zatrzymały na ulicy Fordońskiej, skrzyżowaniu z Bałtycką, bo na Bałtyckiej została zalana pętla autobusowa. Ulica Jagiellońska, ulica Nakielska, ulica Fordońska na ulicy Ujejskiego, Jagiellońskiej, już wymienianej Toruńskiej. Bartosza Głowackiego też ucierpiała. Ulica Morska ucierpiała. Pod Rondem Inowrocławskim zbierała się woda. No, w momencie, gdy już się zaczęły nasilać opady, wypompowywaliśmy wodę, a na domiar nieszczęścia jeszcze piorun uderzył w stację transformatorową, która zasila linię tramwajową na Łęgnowie, więc tak naprawdę uderzenie tego pióra już chyba dopełniło wszelkich nieszczęść, które dzisiejszej nocy nas dotknęły.
Obfite opady deszczu spowodowały, że wraz z płynącą ulicami wodą płynęły pokrywy studzienek kanalizacyjnych.
Siła deszczu, siła wody, która płynęła kanalizą deszczową, była tak potężna, że te pokrywy kanalizacji podnosiła na wysokość około 1 metra i po prostu woda je zabierała.
Pracowitą noc mieli także strażacy. Przyjęliśmy prawie 60 zgłoszeń, mówi Tomasz Płaczkowski z Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.
Skupiły się one w miejscowości Białe Błoto i w Bydgoszczy, tam gdzie intensywnie padało, dotyczyły głównie zalań piwnic.
Takie charakterystyczne to może, że szyb windowy w szpitalu dziecięcym i też pomieszczenie techniczne w szpitalu Jurasza, gdzie było pełno wody i pompowaliśmy tą wodę.
A dziś późnym popołudniem w regionie znów może zagrzmieć, ale będzie spokojniej, zapowiada synoptyk IMGW Barbara Wrzesińska.
Późnym popołudniem na zachodzie kujawsko-pomorskiego i na południowym zachodzie mogą się ponownie jakieś zjawiska burzowe pojawić. Tego będzie znacznie mniej niż wczoraj. Oczywiście przy burzach opady mogą być krótkotrwałe, ale silne, nawet do 20-30 mm deszczu może spaść i oczywiście połączone to z gradem.
Dla popołudnia z nami Tatiana Adonis.
Wakacyjne. Popołudnie z nami.
Eksperci mówią, że w czasie upałów najlepiej jest nie wychodzić z wanny z zimną wodą. Co jednak mają powiedzieć ci, co muszą iść do pracy? Dlatego ich zawód polega właśnie na pracy na dworze. Sprawdzał to Kamil Szwarbuła.
Pytani o swój sposób na upał, ludzie najczęściej podają różne płyny.
Zimne piwo.
Zimna woda do picia.
Olejek do opalania.
Trudno sobie jednak wyobrazić drogowców wcierających w ramiona balsam i popijających alkohol. Oni radzą sobie inaczej.
Robimy sobie przerwy na łyk zimnej wody. To jest cała przerwa.
Elżbieta Weinzicher z warszawskiego pogotowia mówi, że w czasie upałów podstawa to nakrycie głowy, krem na słońce, a przede wszystkim trzeba dużo pić.
I to napojów typu mineralna i to z dużą zawartością jonów sodu i płyny izotoniczne. Czyli coś takiego, że oprócz roztworu elektrolitów będą zawierały również dawki węglowodanów.
I warto przypomnieć swojemu pracodawcy, że przy takiej pogodzie jak dzisiaj ma on obowiązek zapewnić darmowe napoje. Kamil Szwarbuła, Polskie Radio.
52 3 4 5 50 90 52 3 4 5 50 60 pik@radiopik.pl. SMS-y pod numer 70 906. Treść poprzedzamy słowem pik. No, drodzy Państwo, upały rzeczywiście niekiedy nawet nie do wytrzymania, ale dwa nasze telefony nie tylko w sprawie upałów, każdej innej również. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Witam panią, dzień dobry.
Dzień dobry. Tak sobie myślę, że ta pani doradca zawodowy, to ona ma rację, ale ona ma już swój zawód, za który otrzymuje pieniążki. A ta młodzież, już powiedzmy gimnazjalna, też myśli i widzi, że nawet jak ukończy szkołę z wyróżnieniem, już średnią, wyższą jakąś, czy studia, czy... to niekoniecznie znajdzie pracę.
Ale w ten sposób myśląc, to rzeczywiście nigdy nie znajdą pracy. Jednak uważam, że to, co, o czym dzisiaj rozmawialiśmy po godzinie też 12, że takie pasje, zainteresowania bardzo pomagają potem w znalezieniu pracy.
No bardzo pomagają, ale na przykład moja bratanica ukończyła studia i to powiedzmy z piątką na w indeksie i na dyplomie. No i co? No i nie potrzebują nauczycieli nauczenia początkowego. A właśnie poszła na te studia, bo to ją najbardziej interesowało, bo to chciała robić.
No i tu jest rzeczywiście problem. I tu jest dramat życiowy potem, bo nie wiadomo, jak się przekwalifikować, prawda?
Żeby była znaleźć... pasja. Mhm. I była pasja. Także to tak niezupełnie jest, niezupełnie to jest tak, że ta młodzież, nie, ta młodzież wie, tylko ta młodzież słucha. Oni słuchają, co mówi mama, co mówi tata. Oni słuchają, co mówi starszy kolega, starsza koleżanka, że ukończyła studia tam jakieś inżynierskie, a robi coś innego. No tak, także to, tak, że to nie tak zupełnie, jak ci państwo mówili.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiam.
Miłego popołudnia. 52 345 50 90 i 52 345 50 60 PIK @radiopik.pl, a SMS-y pod numery 70906. Treść poprzedzamy słowem PIK. Dzień dobry.
Dzień dobry. Z tej strony Andrzej.
Tak, panie Andrzeju.
No, pani Magdo i szanowni radiosłuchacze, otóż ja mam taki problem. Byłem na targach w Minikowie, na Agrotechu. No i miałem się spotkać z kolegą, którego 41 lat nie widziałem, nie? I wziąłem takie zdjęcie malutkie. No i nie wiem, bo i tak się nie spotkaliśmy, ja tam jeszcze, jak to się mówi, poszedłem do redaktora, bo chciałem, żeby w gazecie tam takie zdjęcie zrobione, czy małą notatkę. No i nie wiem, to zdjęcie gdzieś mi tam wypadło i jeżeli ktoś mnie słyszy, to jest zdjęcie bardzo takie małe, 70 lat. Tam jest na tym zdjęciu, bo to jest dokładnie pałac w Kobylnikach koło Kruszwicy. I tam jest skromna moja osoba oraz czterech takich młodych chłopaków po 15 lat. I jeżeli ktoś by gdzieś tam znalazł czy coś tego, to bardzo proszę o kontakt.
To poprosimy o kontakt najpierw z radiem, a potem będziemy pośredniczyć, dobrze?
Dobrze, dziękuję, uprzejmie.
Jeszcze raz powiedzmy, że pan to zgubił w Minikowie.
W Minikowie, tak. No chociaż mówię, w zeszłym roku, wczoraj też mówiłem na antenie, polecam wszystkim, bo to jest przepiękna impreza. No i jeszcze raz gratuluję organizatorom.
Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
No i chyba czas na polską piosenkę? Tak. Batumi. Stara piosenka odkurzona przez Natalię Lesz.
W swych wędrówkach przeszłyśmy wiele miast, wiele mórz i rzek, wiele gór wśród gwiazd, ale miasto, o którym śpiewamy dziś, mniejsze jest, bo z nim wiążą się nasze sny. Ale miasto, o którym śpiewamy dziś, mniejsze jest, bo z nim wiążą się nasze sny. Batumi, ech Batumi, herbaciane pola Batumi, cykadami dźwięczący świt, świadkiem by szczęścia chwil. Batumi, ech Batumi, herbaciana pola Batumi, cykadami dźwięczący świt, świadkiem był szczęścia chwil. Z ciężkim sercem żegnamy Gruzji brzeg, śpiew twój dźwięczny jak drogie echo bieg. Gdzieś gdy oczy przymkniemy, widzimy znów obraz ten, to marzenie z naszych snów. Gdzieś gdy oczy przymkniemy, widzimy znów obraz ten, to marzenie z naszych snów. Batumi, ech Batumi, herbaciane pola Batumi, cykadami dźwięczą świt, świadkiem był szczęścia chwil. Batumi, ech Batumi, herbaciane pola Batumi, cykadami dźwięczący świt, świadkiem był szczęścia chwil. Batumi, ech Batumi, herbaciane cykadami dźwięczący świt, świadkiem był szczęścia chwil. Batumi, ech Batumi, herbaciane pola Batumi,
cykadami dźwięczący świt. Świadkiem szczęścia był Batumi.
Kampania społeczna.
Słyszysz? Słyszysz?
Nie, przecież on nie słyszy.
A czy ty dostrzegasz głuchych? Oni to dopiero potrafią.
Krajowa kampania informacyjno-promocyjna wspierająca osoby głuche i niedosłyszące w powrocie na rynek pracy i jako wartościowych pracowników.
Równe szanse dla kobiet i mężczyzn.
Telewizja internetowa głusitv.pl.
Kursy polskiego języka migowego.
Informacje o korzyściach dla pracodawców.
Projekt realizuje Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych Rysgest w Rzeszowie.
Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kampania społeczna.
Polskie Radio PIK.
Wakacyjne.
Popołudnie z nami. Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy. Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
A w tej części interwencja w sprawie pewnego kiosku. Następnie lepiej zapobiegać niż leczyć. Tę starą zasadę przypomina toruński sanepid. I też na naszej antenie rozmowa z Piotrem Makowskim o następczyniach złotej drużyny siatkarek. Tego nie wymyśliłby zapewne sam mistrz komedii filmowej Bareja i to jeszcze w PRL, ale za demokracji i takie rzeczy się zdarzają właśnie w Bydgoszczy.
Po wybudowaniu niedawno ścieżek rowerowych na Wyżynach w Bydgoszczy, na jednym z przystanków autobusowych powstała sytuacja kuriozalna. Ścieżka rowerowa, obudowana stosownymi, solidnymi barierkami, odcięła pasażerom na przystanku dojście do kiosku z biletami. Śmiać się czy płakać? Co w tej sprawie robi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy? Mówi rzecznik prasowy pan Krzysztof Kosiedowski.
Problem jest nam znany, natomiast to jest idealny przykład na to, że no bardzo ciężko jest nam czasami pogodzić interesy wszystkich. I pieszych, i tych, którzy poruszają się na rowerach, i kierowców, i pasażerów, przede wszystkim komunikacji miejskiej. Tu mamy do czynienia z takim przypadkiem. Faktycznie mamy nowo wybudowaną zatokę autobusową. Tuż za tym przystankiem mamy ścieżkę rowerową. Wszystko oczywiście wygrodzone barierami tak zwanymi U12, czyli tymi standardowymi żółtymi barierami, które służą zachowaniu bezpieczeństwa. Rozdzielają przystanek autobusowy, oddzielają, zabezpieczają pasażerów przed ruchem rowerowym. No ale tuż za ścieżką rowerową mamy kiosk i w związku z tym, no tutaj pojawił się problem związany z tym, że pasażerowie, którzy są na przystanku autobusowym, musieliby kawałek obejść te barierki, o których rozmawiamy, służące bezpieczeństwu ruchu i dopiero wówczas dojść do kiosku. Pasażerowie przechodzą pod barierkami, oczywiście w tym momencie raz, że no, sprowadzają na siebie zagrożenia, a dwa też na tych, którzy jeżdżą na rowerach. W związku z tym postanowiliśmy kilka barierek na wysokości przystanku autobusowego w linii z kioskiem wymontować, wyjąć, ale i to też doskonale tutaj rozumiemy, w tym momencie rowerzyści zgłosili swój sprzeciw, że stwarza to zagrożenie dla rowerzystów, jest to niebezpieczne, bo według rowerzystów tutaj istnieje realne zagrożenie ewentualnie wjechania z kolei w barierkę. Podnieśli jeszcze jedną bardzo istotną, ważną kwestię, że no, może dochodzić do kolizji pomiędzy pieszymi przechodzącymi przez ścieżkę rowerową, którzy chcą zakupić bilet autobusowy w kiosku, a tymi, którzy będą się poruszali po ścieżce rowerowej.
Dlaczego zatem ścieżki rowerowej nie wybudowano poza kioskiem, ewentualnie nie pomyślano o odpowiednim ustawieniu kiosku?
Działamy tylko i wyłącznie na swoim gruncie, więc niestety teren uniemożliwia nam tutaj jakiekolwiek manewry, ponieważ nie jesteśmy właścicielami całej przestrzeni, o której rozmawiamy.
Czyli gruntu za kioskiem.
Gruntu za kioskiem. Proponowaliśmy tutaj dyslokację tego kiosku tak, żeby uniknąć tej sytuacji, o której rozmawiamy. No i tutaj tak naprawdę prowadzimy w tej chwili rozmowy. Mamy nadzieję, że uda nam się osiągnąć w tym zakresie porozumienie. Pracujemy w tej chwili no, nad tym, żeby
no, to potrwa?
Tę rozmowę, osiągnięcie kompromisu i doprowadzenie do takiego stanu, żeby wszystkie strony były zadowolone, no zawsze wymaga tutaj trochę czasu. Ja oczywiście proszę tutaj jedynie o jeszcze chwilę cierpliwości.
Tak, cierpliwości to musimy mieć sporo, a przygotował Andrzej Krystek.
Wakacyjne.
Popołudnie z nami.
Lepiej zapobiegać niż leczyć. Tą starą zasadę przypomina toruński sanepid, a jego pracownicy zwracają uwagę na zagrożenia, jakie czekają na nas podczas wakacji. Jakich zasad należy przestrzegać, by letni wypoczynek nie skończył się zdrowotnymi komplikacjami? Pamiętajmy o odpowiednim przechowywaniu żywności, zaszczepieniu się przed wyjazdem w tropiki, czy o kąpielach wyłącznie w akwenach podlegających kontroli sanepidu. Przestrzega Joanna Biowska z toruńskiego sanepidu.
Lato to jest czas, kiedy temperatury są wyższe. Są tak zwane artykuły spożywcze wrażliwe, przede wszystkim nabiał, mięso, ciasta domowego wyrobu z jakimiś kremami, na przykład przygotowywanymi na bazie jajek. Są to artykuły spożywcze, które latem łatwiej ulegają zakażeniom i w tych wysokich temperaturach, jeśli nie przestrzegamy podstawowych zasad higieny, może dojść do namnażania drobnoustrojów i może w rezultacie po spożyciu takiego artykułu spożywczego dojść do zatrucia pokarmowego. W związku z tym latem naprawdę przestrzegajmy podstawowych, ale bardzo ważnych zasad higieny. No taka najbardziej podstawowa to jest myjmy ręce. Pamiętajmy o tym, żeby przechowywać artykuły spożywcze w warunkach chłodniczych. Pamiętajmy o tym, żeby uważać na przykład na lody. Mam tutaj na myśli kupowanie lodów z urządzeń chłodniczych. Zwracajmy uwagę, czy one przypadkiem nie były już raz rozmrożone i powtórnie zamrożone. Łatwo to poznamy po odkształceniach chociażby tych opakowań, czy z lodami, czy z jakimiś owocami zamrożonymi.
Wakacje to jest wiadomo też czas, kiedy bardzo często korzystamy z różnego rodzaju zbiorników wodnych, ale właśnie, czy wszędzie możemy się bezpiecznie kąpać?
Z punktu widzenia sanitarnego bezpiecznie możemy się kąpać w tych wodach, które temu nadzorowi właśnie podlegają. I to są wody albo w kąpieliskach, albo w miejscach wykorzystywanych do kąpieli. Takie miejsca wykorzystywane do kąpieli bądź kąpieliska muszą być oznakowane. Są tablice, na tych tablicach powinna się znaleźć informacja właśnie, że jest to kąpielisko bądź tam miejsce wykorzystywane do kąpieli, że woda jest zdatna do kąpieli.
A co nas może zaniepokoić?
No przede wszystkim odradzałabym kąpiele w wodzie, gdzie dojdzie do zakwitu sinic. Bo sinice działają bardzo alergizująco. Woda kwitnie, to się mówi popularnie. I rzeczywiście widać takie wtedy w tej wodzie te zakwity. Wiem, że wiele osób, mimo tego, że my przestrzegamy przed kąpielą w takiej wodzie, się mimo wszystko kąpie i nie każdy musi to zaszkodzić, ale są osoby o większej wrażliwości i mogą po prostu mieć problemy skórne chociażby wtedy. Przestrzegałabym natomiast przed kąpielą w fontannach. Bo to też co roku się pojawia właśnie ten widok, że dzieci się radośnie w tych fontannach kąpią. Fontanna nie jest zbiornikiem przeznaczonym do kąpieli i nie jest w żaden sposób badana ta woda. A jest to woda w obiegu zamkniętym. Także jakiekolwiek zanieczyszczenie, które może się pojawić, no bo to jest otwarte przecież. Mogą być jakieś zwierzęta, przypadkowe zanieczyszczenia, mogą nawet i ludzie zanieczyścić. To w tym obiegu zamkniętym ta woda sobie krąży. Ona jest oczywiście uzdatniana, ale uzdatniana ze względu na urządzenie samo, żeby się nie zepsuło, ale nikt nie bierze pod uwagę skutków ewentualnych zdrowotnych.
Jakie szczepienia powinny być tymi obowiązkowymi, jeśli decydujemy się na wyjazd za granicę? Zwłaszcza do miejsc tropikalnych, które są coraz bardziej popularne.
Tych takich obowiązkowych szczepień praktycznie jest coraz mniej. To znaczy żółta gorączka, popularnie mówiąc żółta febra, jest wymagana, szczepienie przeciwko tej chorobie jest wymagana w przypadku podróży do niektórych krajów, szczególnie środkowej Afryki, ale jest mnóstwo szczepień zalecanych. Warto by było pomyśleć o jakichś szczepieniach chociażby typu zapalenia wątroby typu A, czy skojarzona szczepienia. Pionka, błonica, tężycz, krztusiec.
A z Janną Biowską z toruńskiego sanepidu rozmawiała Monika Kaczyńska.
Wakacyjne. Popołudnie z nami.
Reprezentacja Polski siatkarek przegrała w miniony weekend z Niemkami 2 mecze Ligi Europejskiej w Oldenburgu po 0-3 i nie zdołała wywalczyć awansu do finału tych rozgrywek. Przed odmłodzonym polskim zespołem jeszcze spotkania w Koszalinie z Hiszpankami na pożegnanie z kibicami, a później przygotowania do innego cyklu Grand Prix. Trener kadry, dobrze Państwu znany Piotr Makowski, w rozmowie z Rafałem Bałą opowiada o tegorocznych występach swojej drużyny, no i o planach na przyszłość.
Żałuje pan, że nie będzie tego finału i że Niemki, które są na podobnym poziomie, jeśli chodzi o rozwój zawodniczy, również o średnią wieku, na tym etapie trochę są jednak przed Polską?
Pokonały nas wyraźnie Niemki w tym czwór meczu. Jeden mecz wygraliśmy, 3 mecze zostały przez nas przegrane. Mieliśmy troszeczkę inny cykl przygotowań. My przygotowywaliśmy się do eliminacji Mistrzostw Europy, tak praktycznie z marszu po lidze. Weszliśmy w Ligę Europejską, jesteśmy praktycznie w podróży młodzieży od 5 tygodni. Tak jak planowaliśmy, ogrywamy młodzież, troszeczkę nam się zmienił regulamin tej Ligi Europejskiej. Miały awansować 2 zespoły do finału, okazało się, że awansuje tylko 1. I na pewno żałujemy, że nas w tym finale nie będzie, ale no taki jest sport. No i mamy następny etap, to jest Grand Prix z takim głównym celem, turniejem finałowym w Koszalinie.
W Grand Prix jest okazja do spotkania z zespołami, które prezentują różną siatkówkę, nie tylko europejską. W poprzednich latach Polki miały często okazję do gry z Amerykankami, z Japonkami, z Chinkami. Teraz tej okazji, przynajmniej w tej fazie grupowej, nie będzie. Ewentualnie, jeśli zagrałyby pańskie podopieczne bardzo dobrze, to później w tym wielkim finale mogłyby się zmierzyć z tymi zespołami. Czy jednak chciałby pan więcej meczów z Azjatkami chociażby, czy z Amerykankami, Brazylijkami?
Na razie myślę, że ten poligon doświadczalny, który mamy w Lidze Europejskiej dla młodych naszych zawodniczek, jest tym wystarczającym. Oczywiście, gdyby była okazja zagrać z lepszymi zespołami, czy też innymi w sensie stylu gry, no to na pewno byłoby to interesujące, ale tak naprawdę zaczynamy coś od nowa i powoli będziemy się temu przyglądać.
Kiedy w styczniu nie udało się zespołowi awansować do Mistrzostw Świata, odeszło wiele tych doświadczonych zawodniczek, sam się pan zastanawiał, czy zostać? Czy tak pan sobie wyobrażał te początki budowania tego zespołu? Bo no, momentami jest ciężko.
Mamy w tej chwili taką sytuację, że być może trzeba zrobić krok w tył, żeby w końcu coś też zrobić krok do przodu i to nie jest taka prosta sprawa. Mamy taką dziurę między Złotkami a następnymi pokoleniami. Patrząc w jakim składzie jesteśmy, to tak naprawdę jest wiele dziewczyn, które albo nie mają miejsca w podstawowych składach swoich zespołów, albo są zmienniczkami.
Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet zajmuje 15 miejsce w światowym rankingu, 6 wśród europejskich zespołów. Te rankingi ważne w kontekście kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich. Igrzyska już za 2 lata. Czy operacja Piotr Makowski, reprezentacja Piotr Makowski, budowanie drużyny jest obliczona właśnie na kwalifikację olimpijską, czy to jest bardziej długofalowy projekt?
Projekt jest długofalowy, skierowany dla młodych zawodniczek, które będą zmienniczkami popularnych Złotek, ale głównym celem każdego trenera czy zawodnika jest oczywiście awans na czy to Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, czy Igrzyska Olimpijskie. Ważny będzie turniej Grand Prix przyszłoroczny, bo w tym roku na pewno w Mistrzostwach Świata nas nie ma i tutaj nie zdobędziemy punktów. Każdy sportowiec, biorąc udział, ma taką nadzieję, że zagra na Igrzyskach.
Wakacyjne. Popołudnie z
nami. No to skoro przy sporcie, dziś w Belo Horizonte zostanie rozegrany pierwszy półfinałowy mecz odbywających się w Brazylii piłkarskich Mistrzostw Świata. Zagrają zespoły Brazylii i Niemiec. O przedmeczowych prognozach mówi wysłannik Polskiego Radia do Brazylii Andrzej Janisz.
Oj, boją się Brazylijczycy tego meczu. Przede wszystkim dlatego, że nie będzie 2 z 3 ich najlepszych w tym mundialu piłkarzy, Neymara i Thiago Silva, a ich wartość dla zespołu Luisa Felipe Scolariego jest bezcenna. Kontuzjowany na treningu Willian zapowiada, że zagra nawet na 100 blokadach, ale on nie jest piłkarzem tej klasy. Thiago zastąpi zapewne Dante, stoper Bayernu Monachium, który wszystko, nawet reprezentacyjną karierę, zawdzięcza Niemcom. On zna ich doskonale, ale oni jego też. Coraz więcej komentatorów zwraca jednak uwagę na to, że role się odwróciły. Na mistrzostwach to Niemcy grają tak jak Brazylia za najlepszych lat. Pięknie, technicznie, a Seleção w stylu dawnych Niemców. Pancernie i konsekwentnie. Oczywiście przypomina się tutaj ostatnie i jedyne mistrzowskie spotkanie tych drużyn z finału mundialu w Korei i Japonii, gdy Brazylia, prowadzona przez tego samego trenera, pokonała naszych zachodnich sąsiadów. Tylko wtedy Scolari miał Ronaldo. Jutro nie będzie miał Neymara, a Manuel Neuer chyba jest nawet lepszy niż Oliver Kahn. Bez względu jednak na to, w oknach domów zwiększyła się liczba zielono-żółtych flag, samochody także przystrojone w narodowe barwy, a ludzie ubrani w koszulki reprezentacji zalewają miasta gospodarza mundialu. Niemcy są traktowani jako rywal najgroźniejszy. Brazylijczycy są przekonani, że jeżeli wygrają w Belo Horizonte, to finał na Marakanie także będzie do nich należał, bez względu na to, z kim by nie zagrali.
Powiedział pan Andrzej Janisz, nie jutro, tylko dzisiaj. Początek meczu Brazylia-Niemcy o godzinie 22 polskiego czasu, a w drugim półfinale Mistrzostw Świata zmierzą się Argentyna z Holandią. To dla tych, którzy przespali ostatnie mecze. Za 16 minut godzina 16:52, 3:45:50:90 i 52:3:45:50:60. PIK, małparadia.pl, SMS-y pod numer 70906. Treść poprzedzamy słowem PIK. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor. Pani mój głos poznaje bezbłędnie.
Słuchacze pewnie też.
Tak, brzydki głos, ale z takim się niestety urodziłem i w końcu to mnie naprawdę nie martwi. Ja powiem dzisiaj taką rzecz, mianowicie znamy określenie wyrwać coś z kontekstu. Ja to przeżyłem na własnej skórze, bo niedawno mówiłem w naszym radiu o nowym przystanku autobusowym położonym najbliżej szpitala doktora Jana Biziela. Później zadzwonił jakiś pan i na moim przykładzie próbował pokazać, że ludzie w ogóle mają skłonność do narzekania na wszystko. Ja nie narzekałem wówczas, tylko wskazałem błędy, jakie popełniono przy budowie tego przystanku przy szpitalu doktora Jana Biziela. A tamten pan wyrwał z kontekstu całej mojej wypowiedzi i przyczepił się tylko do tego, że nie podoba mi się zbyt mała wiata przystankowa. No wczoraj by się przydała. Nie będę teraz powtarzać wszystkich zarzutów odnośnie tego przystanku. Powiem tylko króciutko, że w ciągu 3 minionych miesięcy zaniosłem 3 pisma skierowane do wiceprezydenta miasta nadzorującego między innymi sprawy drogowe. I panie redaktor, ostatnie zdanie. Muszę serdecznie podziękować panu dyrektorowi Andrzejowi Krystkowi, który dzisiaj też zajął się innym przystankiem. I wówczas, kiedy ja na antenie występowałem, też tym przystankiem przy szpitalu się zajął. Bardzo dziękuję.
Pozdrawiamy serdecznie. Miłego południa życzymy.
Dziękuję.
Za 14 minut godzina 16:52, 3:45:50, 90 i 52, 3:45:50, 60. Witam pana.
Dzień dobry, panie redaktor. Moje imię jest pan, z Bydgoszczy dzwonię. Mam taką małą prośbę, bo dzisiaj akurat poszłam odbierać dowód osobisty po wymianie. Żona dzwoniła do urzędu, czy są dowody do odbioru. Dostała informację tam z systemu, że jest dowód do odbioru. Idę z żoną odbierać dowody, a pani w okienku mówi, że dowodu nie ma. Czy pani mówi, musi być. Jeśli żon dowód jest, mój też musi być. Ja zdawałem dokumenty wcześniej. Żeby pani zobaczyła tą reakcję tej pani w okienku, jako ja pedantuję, niech pani wytłumaczy, jak to jest możliwe. Przecież ja dzwoniłem, miałem informację, że dowód jest do odbioru. A ta pani chyba zobaczyła, jak pan może mi zwracać uwagę, ja tyle tu pracuję, ja tu robię, niech pan mi tutaj fuchnie z wielkimi stwarza. Traktowała mnie jak, powiedzmy, no...
Tylko, że ona tych dowodów nie produkuje, prawda?
I... Ale czym panią...
Ale był ten dowód jest... w końcu, czy nie?
Nie, pani skończyła dalej, nie? Niemożliwością proszę. Jest, mam informację, że dowód jest. Ta pani tam po wielkich słowach po prostu mi zaczęła ubliżać, ja troszeczkę zacząłem ubliżać po tym wszystkim i poszedłem do kierownika działu. Idę go przedstawiam. Bierze pan, wchodzi w system, mówi, jest pański dowód do odbioru. Mówię, jak to jest możliwe, że ta pani powiedziała, że dowodu nie ma, i go nie wyda, mam przyjść za tydzień. Ten, szałem z kierownikiem, nie było kierownika, był taki inny pan, sympatyczny, miły. Dzwoni i mówi, proszę pana, jest pana dowód do odbioru, proszę go odebrać. Jeśli poszedłem do okienka, potem wróciłem, tej pani już nie było, druga pani, ja sam mówię pani, głowa w dół i nic. Ani żadnych przeprosin. Świadomie urzędnik kazał, był coś, buta urzędnika, mnie jako petenta traktowano, jak wie pani, ułomka, bo ja panu tłumaczę, jeszcze nie pani mi nie tłumaczy, tylko pani powie, dzwonię, mam informację, przychodzę. I ta pani w końcu inna mi dowód wydaje. Jak to jest możliwe? Jaki ten urzędnik poniesie konsekwencje tej swojej działalności? Takich jak ja może być więcej.
Pozdrawiam
bo świadomie mi kazała iść za parę dni.
Ja wiem, ale to się, takie rzeczy pewnie się mogą zdarzać. Oczywiście trzeba przeprosić.
Panią, jak może to się zdarzać? Jeśli ja proszę, czy pani mówi, pani słucha, ja proszę, pani mi tłumaczy, mówię, mam informację, proszę mi to wytłumaczyć. Jak to jest możliwe, że dzwonię, mówią, że jest, a pani, że nie ma. I się traktuje mnie, wie pani, jak jakoś tam przyszedł ktoś i coś mi chce, od niej chce, od tej pani coś chce, nie?
Najważniejszy, że się dowód znalazł. Pozdrawiam serdecznie. Miłego popołudnia życzę.
No dziękuję.
Do usłyszenia. Za 11 minut godzina 16:52, 3:45:50, 90 i 52, 3:45:50, 60. Jak tam, panie Jerzy? Gorąco?
No leciutko powiewa wiaterek rzeźki.
No i najważniejsze.
A i moje gardło się lekko też poprawiło.
Już pan więcej nie śpiewa.
To znaczy, no dobrze.
Słuchamy.
Panie redaktor, proszę państwa, czy coś już ruszyło w sprawie tych młodych Rosjan, Polaków właściwie?
Szczerze mówiąc, nie pytałam koleżeństwo z bliżej życia, spytam, dobrze?
Ja bym bardzo prosił.
Ale mamy na względzie, bo wiem, że pan też dzwonił do koleżanki.
Tak,
w tej sprawie, także będziemy starali się jakoś pomóc rzeczywiście.
To może na łamach naszego radia. Myślę, że się znajdzie tylu ludzi, co by tym młodym, nie rosnącym żadnych, jak mówiłem, pretensji, że są, bo chcą być w Polsce. Gdybyśmy mogli pomóc, to by było naprawdę bardzo super.
Pozdrawiam serdecznie, panie Jerzy. Miłego popołudnia życzę.
Dnia. Do widzenia.
Witam pana, dzień dobry.
Halo?
Tak, jest pan na antenie, słuchamy.
Chciałem poruszyć sprawę nazewnictwa. Chodzi mianowicie o tak zwane ścieżki rowerowe. Używa się tego określenia w radiu też, a to jest niepoprawne. Po pierwsze, kodeks drogowy mówi wyraźnie, że są to drogi dla rowerów. Nazywanie tej drogi dla rowerów ścieżką uwłacza jej godności, że tak powiem. Ona się staje mało ważna. Ścieżką można nazwać ścieżkę w lesie, na łące, a w żadnym przypadku drogi, która jest przeznaczona dla rowerów. W ten sposób się bagatelizuje, przyzwyczaja się do ludzi, a tam jakaś tam ścieżka, prawda? Druga rzecz, która powtarza się w różnego rodzaju wypowiedziach, mianowicie to, że rowerzyści nie powinni jeździć chodnikami, zgoda, nie powinni jeździć, ale to używają piesi jako argument przeciwko rowerzystom, jeżeli pieszy znajdzie się na ścieżce, na drodze dla rowerów i zachowuje się niepoprawnie, przeszkadza tym jeżdżącym na rowerach, bo piesi uważają, że jeśli to jest dla rowerów, to również to jest dla pieszych. Pieszym tam wolno chodzić, pętać się. I chciałbym podkreślić właśnie ważność nazewnictwa. Nie wiem, jakie jest pani zdanie na ten temat.
Co do chodzenia po ścieżkach, przepraszam, po drogach rowerowych, teraz będę musiała się nauczyć, dzięki panu.
Drogi dla rowerów, dokładnie kodeks.
Ale może
mówi
być też droga rowerowa też, prawda, czy nie?
Jak najbardziej, ale ścieżka, ona przechodzi w ścieżkę, jeżeli jadę lasem.
Dobrze, będę się przyzwyczajać do tego nowego nazewnictwa i będę uczyła też Andrzeja Krystka, który też...
To nie chodzi o to, żeby panią pouczyć.
Nie, ja się bardzo cieszę. Proszę się nie przejmować, każdy z nas się uczy. Pozdrawiam serdecznie.
Właśnie chodzi o to, żeby propagować to, że to nie jest żadna ścieżka. Miłego... Nie obniżajmy jej znaczenia.
Miłego popołudnia życzę. Do usłyszenia.
Dziękuję za jedno.
To pan Kuba, jak usłyszałam, tak?
Tak.
Słuchamy.
Kuba ze stolicy polskiego bezrobocia w Grudziądza. Tutaj mam taką sprawę do władz Grudziądza, żeby pomyśleć nad większą resztą kursu.
Nie, a musi pan tak mówić do mikrofonu, żeby pana było słychać, bo na razie pana nie słyszymy. Proszę powtórzyć, dobrze?
Chodzi po prostu o to, żeby w Grudziądzu zrobiono więcej kurtyn tych wodnych dla inną Polski.
No tylko, żeby zdążyli to, żeby to zdążyły władze przed ochłodzeniem.
No właśnie, przed tym ochłodzeniem.
Pozdrawiam serdecznie, miłego popołudnia życzę.
Dziękuję wzajemnie.
Panie prezydencie Grudziądza, więcej kurtyn wodnych. Za 6 minut godzina 16. To teraz tak dla ochłody. Mafia? No ale niech będzie.
Nie pukasz do drzwi, nie szukam czule twoich ust. Zgubiłem cię, gdy za dużo padło słów. Dziś każdy chce mieć maksimum szczęścia, potem pad. Skończyło się, lecz ja pamiętam, było tak. Summertime, idziemy z krajem farb, cukierkowy błękit miar, pocztówkę zmienia świat. Summertime, na plaży śpiewa gra, tę piosenkę, którą nam we włosy się dzień na kropli piany w cienkim szkle. Nie wracam do miejsc, gdzie byłaś blisko mnie. Banalnie to brzmi, że chciałbym wrócić w tamten czas i z tobą znów iść aż na koniec dzikich plaż.
Ożywić swoją kuchnię? Nadaj swojemu życiu nowy smak. Wybierz produkty firmy Cytoria. Przyprawy, zupy, sosy, desery, ciasta, lody domowe, napoje w proszku i kawa zbożowa w torebkach. Cytorianka. Cytoria. Dla ciebie i dla twojej rodziny. Szukaj w sklepach.
Chcesz odpocząć? Nie wiesz gdzie? Ośrodki wypoczynkowe Zacisze i Cztery Korty w Okoninach Nadjeziornych oraz Wega i Kameralny w Charzykowych. Oferują apartamenty, pokoje, domki letniskowe, pole kempingowe nad jeziorem, boiska, korty tenisowe, kajaki, łódki, rowery wodne. Bory Tucholskie. Bliżej niż myślisz. Sprawdź www.4korty.pl.
Twoje rośliny potrzebują pomocy. Odpowiedź jest jedna – Substral. Substral to nawozy i pestycydy o długim działaniu. Raz zastosowane zadbają o Twoje rośliny w ogrodzie, domu i na balkonie. W Garden Flora na hasło Fachowcy od ogrodów otrzymasz Substral z 10% rabatem. Wejdź na gardenflora.pl oraz do Centrum Ogrodniczego Garden Flora przy ulicy Fabrycznej 13 w Bydgoszczy. Gardenflora.pl. Fachowcy od ogrodów.
Zamew to prężnie rozwijająca się firma po zmianie właściciela. Zajmujemy się remontami kapitalnymi urządzeń komunalnych, takich jak hakowce, bramowce, żurawie, śmieciarki i jako jedyni dajemy w atrakcyjnej cenie samochód zastępczy na czas naprawy. Prowadzimy również wynajem samochodów komunalnych. www.zamew.com.pl Toruń, Suwalska 55.
Marzysz o pięknej i nowoczesnej łazience? Szukasz wyjątkowych i oryginalnych rozwiązań? Fabryka Łazienek. My wyposażymy i wykonamy dla Ciebie łazienkę marzeń. Spotkaj się z nami w Bydgoszczy przy ulicy Jagiellońskiej 109, w Toruniu przy ulicy Batorego 86A. Zobacz mapę dojazdu na www.fabrykalazienek.pl.
Reklama.
Jest 16. Wtorek, 8 lipca. Maciej Wilkowski, Wiadomości Polskiego Radia PIK. Podwłocławska gmina Choceń chce jednym posunięciem rozwiązać swoje problemy mieszkaniowe. W miasteczku powstanie osiedle tanich bloków z mieszkaniami na wynajem. Pomysł sfinansuje Towarzystwo Budownictwa Społecznego. I tu ważna różnica wobec klasycznych inwestycji TBS-u. Mieszkanie takie, jeśli ktoś chce, będzie można spłacać w ratach. Po wpłaceniu ostatniej raty lokator stanie się właścicielem lokalu. Wiadomość potwierdza wójt gminy Choceń Roman Nowakowski.
Będziemy budować mieszkania wraz z TBS-em Rypin. Mamy gotowy grunt w bardzo dobrym położeniu w centrum Chocenia. Kredyt zaciąga Towarzystwo Budownictwa Społecznego wraz z aportem gminy. W związku z tym koszty tego kredytu będą niewielkie, ponieważ nie jest to typowy kredyt hipoteczny, tylko kredyt na budowę. Przewidujemy, że koszty takiego kredytu będą dużo mniejsze niż byśmy mieli to robić indywidualnie.
Przyszli mieszkańcy osiedla nie muszą mieć zdolności kredytowej wymaganej przez banki do zaciągnięcia kredytu hipotecznego. Wystarczy, że stać ich będzie na opłatę czynszu. Gmina Choceń chce zbudować w tym systemie ponad 100 mieszkań. A mieszkańcy Aleksandrowa Kujawskiego będą mogli pozbyć się wielkogabarytowych odpadów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Był on zbierany dzisiaj, będzie też zbierany jutro. Niepotrzebne meble, wykładziny, lodówki, pralki można wrzucać do specjalnie przygotowanych kontenerów. Stoją one m.in. na rogu ulicy Długiej i Kwiatowej 3 marca i Okrężnej, ulicy Prusa oraz Spółdzielczej. Odpady wywożone będą jutro między 8 a 13. Czas wziąć odpowiedzialność za miasto, w którym żyjemy. Tak przedstawiciele 6 miast argumentowali zawiązanie ogólnopolskiego porozumienia ruchów miejskich. Miejscy aktywiści pod wspólnym szyldem będą startować w jesiennych wyborach samorządowych. Ogłosili to w południe przed warszawskim ratuszem.
Spotykamy się tutaj na Placu Bankowym przed ratuszem, bo widać tu jak w soczewce wszystkie problemy polskich miast. Nielegalne parkowanie, brak zieleni, chaos urbanistyczny, reklama wielkoformatowa, parking zamiast placu dla ludzi. I to jako porozumienie ruchów miejskich chcemy zmieniać.
Uważamy, że poprzez wybory możemy dokonać pozytywnych zmian, których spodziewamy się w Poznaniu, które powinny nastąpić.
W Krakowie od 12 lat nieprzerwanie panuje prezydent Jacek Majchrowski, który otacza się antyspołecznymi urzędnikami, którzy bez żadnych konsultacji z mieszkańcami prywatyzują stołówki, likwidują szkoły, odsprzedają zieleń deweloperom.
Chcemy realizować nie swoje własne ambicje, ale potrzeby mieszkańców. My nie chcemy prezydenta miasta Płocka, my chcemy prezydenta mieszkańców Płocka.
Czas wziąć odpowiedzialność za miasto, w którym żyjemy.
Porozumienie ruchów miejskich ma być głosem mieszkańców miast rozczarowanych dotychczasowymi władzami samorządowymi. W jego skład wchodzą organizacje z 6 miast. Kraków przeciw igrzyskom, Miasto jest nasze, Prawo do miasta, Gdańsk Obywatelski, Czas mieszkańców z Torunia i Samorządni.pl z Płocka. Zgłosiły się też kolejne 4 miasta. Jarosław Gowin liczy na porozumienie liderów PiS i Solidarnej Polski. Jeżeli nie, to jego zdaniem z Kongresem Zjednoczeniowym nie ma się co spieszyć. Zawarcie trójporozumienia daje prawicy, zdaniem Jarosława Gowina, szansę na samodzielne rządzenie po najbliższych wyborach, a także umożliwi naprawę państwa. Zdaniem byłego ministra sprawiedliwości afera podsłuchowa pokazała, że państwo jest w kryzysie. Kongres Zjednoczeniowy był zapowiadany na najbliższą sobotę.
Ja liczę bardzo, że koledzy z PiSu i koledzy z Solidarnej Polski porozumieją się ze sobą, że przezwyciężą i różnice zdań, i pewnie jakieś złe emocje z dawnych czasów. Gdyby to miało się okazać niemożliwe, to ja bym się nie śpieszył z kongresem. Nie jest powiedziane, że on się musi odbyć akurat w ten weekend. Może warto sobie wtedy dać więcej czasu.
Być może podpisywanie umowy nie dla wszystkich jest oczywiste, bo Solidarna Polska wydała po wczorajszym spotkaniu prezesów Ziobry i Kaczyńskiego specjalny komunikat. 2 z 5 punktów dotyczą umowy określającej m.in. jasne zasady kandydowania przedstawicieli Solidarnej Polski ze wspólnych list w wyborach samorządowych i parlamentarnych. Teraz to wszystko, następne wiadomości o 17. Termometry pokazują od 30 do 32 stopni. Wiatr jest słaby i umiarkowany. Wieje z południowego wschodu i wschodu. Zachmurzenie jest małe i umiarkowane, ale chmur ma przybyć. Mają pojawić się przelotne opady deszczu oraz lokalne burze.
Popołudnie z nami. Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy. Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
Kolejne zabytkowe kamienice odzyskają dawny blask. O tym mówić będziemy już za chwilę. A potem najatrakcyjniejsza gmina naszego regionu. Dzisiaj przedstawimy gminę Koronowo. 52 345 50 90 i 60. Telefon do nas. Oczywiście będzie też coś o piłce nożnej. Kolejne zabytkowe kamienice odzyskają dawny blask dzięki dotacjom, które przyznaje bydgoski ratusz. Wypięknieje m.in. narożna kamienica przy ulicy Plac Wolności. Obecnie jest odremontowana tylko w połowie. Oprócz dzieła Józefa Święcickiego nowe elewacje, dachy i okna zyskają także inne obiekty. Nie tylko kamienice, ale i nie tylko w Śródmieściu.
W tym roku miasto na wsparcie dla właścicieli zabytkowych budynków przeznaczyło 1 200 000 złotych, wyjaśnia Iwona Jantoń z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.
Starać się może każdy właściciel obiektu zabytkowego. Zasadą jest to, że musi być obiekt indywidualnie wpisany do rejestru zabytków z terenu Bydgoszczy. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pozwala na dofinansowanie w wysokości do 50% kosztów wynikających z kosztorysu ofertowego. Prace, które mogą być dofinansowane, są ustawowo już wymienione. Są to przede wszystkim prace konserwatorsko-restauracyjne. Są to remonty fasad, rekonstrukcje stolarek okiennych bądź drzwiowych, remontu dachu. Oczywiście takie prace zabezpieczające i poprawiające stan zachowania, stan techniczny budynków.
W Bydgoszczy do rejestru zabytków wpisanych jest około 300 obiektów.
W tym jest większość kamienic, ale są także obiekty sakralne oraz wyposażenia na przykład kościołów. Jeśli chodzi o fasady, odrestaurowanych jest właściwie większość elewacji wpisanych do rejestru zabytków. W tym roku ta pula się poszerzy.
Dzięki miejskim dotacjom wypięknieje m.in. budynek przy ulicy Jagiellońskiej 62, podwale 13, Niedźwiedzia 11 i 20 stycznia 24. Wsparcie uzyskali także właściciele oryginalnego budynku przy ulicy Toruńskiej 406 w Łęgnowie. Kiedyś mieściła się tam kuźnia.
Jest to architektura właściwie w stylu holenderskim i warto zauważyć, że jest to jedyny przykład z połowy XX wieku nawiązujący właśnie do architektury menonickiej w Dolinie Wisły. I również będzie 20 tysięcy miasto przeznaczyło na remont więźby dachowej i pokrycia dachowego.
Remont elewacji czeka także kościół świętego Mikołaja w Starym Fordonie, który ostatni raz takie prace przeszedł 17 lat temu.
Oczywiście również obiekty sakralne są wpisane do rejestru zabytków i również proboszczowie mogą starać się o takie dofinansowanie z różnych pól od nas, również od marszałka, od wojewódzkiego konserwatora zabytków. W tym roku będzie odnowiona, odświeżona elewacja kościoła pod wezwaniem świętego Mikołaja w Starym Fordonie oraz część wyposażenia bydgoskiej fary.
W tym roku do miejskiego konserwatora zabytków trafiło 89 wniosków o dotacje. Wsparcie uzyskało około 20 właścicieli zabytkowych obiektów.
To są dotacje celowe z budżetu miasta, które muszą być wykorzystane, są przyznawane i muszą być wykorzystane w tym roku budżetowym. Także do końca listopada tego roku wszelkie prace, na które zostały przeznaczone pieniądze, powinny być wykonane. Większość beneficjentów wie o tym, że należy uzyskać odpowiednie pozwolenia konserwatorskie i budowlane, także te sprawy formalne mają już pozałatwiane. Za moment będą podpisane umowy, więc można wchodzić już na rusztowania powoli.
Dla popołudnia z nami Tatiana Adonis.
Wakacyjne.
Popołudnie z nami. Najatrakcyjniejsza gmina województwa kujawsko-pomorskiego. Konkurs Polskiego Radia PIK. Ludzie i ich pomysły. Zabytki i historia małych ojczyzn. Najciekawsze miejsca, przedsięwzięcia, inwestycje na antenie Polskiego Radia PIK. Najatrakcyjniejsza gmina województwa kujawsko-pomorskiego. Koronowo.
Jesteście mieszkańcami Koronowa?
Tak.
A co w samym miasteczku polecilibyście do zwiedzenia?
Park Rabina i Bazylika.
Diabelski Młyn można też zwiedzić?
Synagoga jest jeszcze.
Popatrzeć na ratusz.
I w centrum turystycznym jest takie mini muzeum.
A kościół Farny?
Warto odwiedzić.
Z klasztoru został tylko kościół.
Tu Pieczyska, nie? Zalew Koronowski. Wiele ścieżek rowerowych, że można się przemieścić między tymi pięknymi miejscami.
Grzegorz Myk, prowadzę punkt informacji turystycznej w Koronowie. Jestem również przewodnikiem turystycznym PTTK. Koronowo, bardzo ciekawa miejscowość, bo jako miasto powstało już w 1368 roku, a do tego mamy Zalew Koronowski. To są te świetne warunki dla nas i dla rozwoju turystyki. Stare miasteczko, koniec XIV wieku, trochę zabytków. Nie powiem, że nie przydałoby się więcej, ale zabytków to się tak nie stworzy. Początek opactwa cysterskiego Koronowskiego to jest rok 1250. W 1253 sprowadzili się do Byszewa początkowo, ale tam, mimo że Krzyżacy w tamtym czasie przebywali jeszcze za Wisłą, już docierali w te strony, kościół i klasztor cysterców w Byszewie spalili, no i oni musieli sobie szukać innego, dogodnego miejsca i takie miejsce znaleźli w dzisiejszym Koronowie. Ale był to zakon bardzo ambitny, bardzo pracowity, uzyskali od króla Kazimierza Wielkiego przywilej lokacyjny. Było to 18 grudnia 1368 roku i ta uroczystość odbyła się w Kruszwicy. To jest podstawa dla powstania miasta. Najciekawszym, najważniejszym dla nas zabytkiem jest kościół poklasztorny cysterski. Tylko szkoda, że sam kościół, ponieważ znajduje się on na terenie opactwa cysterskiego, niestety klasztor nie jest do obejrzenia, chyba że w cudzysłowie ktoś sobie zasłuży, ponieważ tam znajduje się więzienie dla mężczyzn, ale bazylika, tak, jest to kolegiata od 2000 roku i później 2010 to już jest bazylika mniejsza, czyli kościół podległy Watykanowi, papieżowi. Wybudowana była w stylu gotyckim. No jest drugi kościół, kościół Farny świętego Andrzeja. To był kościół, który powstał początkowo zaraz po lokowaniu miasta, przebudowany i w takiej postaci, w jakiej dzisiaj możemy go oglądać, to jest kościół z końca XVI wieku. Jest synagoga, to jest połowa XIX wieku, 1856 rok. Ja proponuję dotrzeć na początek, jeżeli turyści przyjadą do Koronowa, do punktu informacji turystycznej. Tutaj otrzymają wszystkie informacje, co najciekawszego w Koronowie jest, ale mogą rozpocząć zwiedzanie Koronowa właśnie od tej izby muzealnej, która przy punkcie informacji turystycznej w tej chwili jeszcze funkcjonuje. Można się zapoznać z historią Koronowa, obejrzeć eksponaty związane z przeszłością naszego miasteczka. Myślę, że naprawdę jest co oglądać i później można wyruszyć w teren. Sam rynek to też jest bardzo ciekawa pozostałość po czasach lokacji, bo plac prostokątny 70 na 90 metrów i prostopadle wychodzące z narożników uliczki są niestety wąskie. Jest dosyć ciasno.
Pełną listę gmin biorących udział w konkursie oraz regulamin znajdą Państwo na stronie www.radiopik.pl w zakładce konkursy. Najatrakcyjniejsza gmina województwa kujawsko-pomorskiego.
Wakacyjne.
Popołudnie z nami.
Dzisiaj odbędzie się pierwszy półfinał piłkarskich mistrzostw świata, przypomnę. Niemcy zmierzą się z gospodarzami turnieju Brazylią. Niemcom i Brazylii daje się mniej więcej tyle samo szans na tytuł i właśnie te dwie drużyny spotykają się dzisiaj o godzinie 22:00.
Niemcy wciąż pamiętają bolesną porażkę z mundialu w 2002 roku, kiedy w finale przegrali z Brazylią 0-2. Dziś mają szansę na rewanż. Pomocnik Bastian Schweinsteiger mówi, że atmosfera w zespole jest naprawdę dobra, z pewnością lepsza niż na ostatnim mundialu. Wszyscy są bardzo skupieni na meczu z Brazylią. Oczywiście chcemy wygrać, ale do tego potrzeba sporej koncentracji, która narasta z godziny na godzinę. Drugi trener niemieckiej drużyny Hansi Flick ostrzega, że Brazylijczycy grają na tych mistrzostwach bardzo twardo. Czasami grają na granicy tego, co dozwolone. Spodziewamy się, że ta drużyna będzie w stanie skompensować nieobecność Neymara i Thiago Silvy i przejść samą siebie na boisku. Przed dzisiejszym półfinałem Niemcy nie mają prawie żadnych problemów kadrowych. Poza kontuzjowanym Szkodranem Mustafim wszyscy zawodnicy są w pełni sił. Wojciech Szymański, Polskie Radio Berlin.
Wakacyjne. Popołudnie z nami.
No i teraz będą truizmy. Wakacje to czas odpoczynku, a co za tym idzie licznych wyjazdów. Ale jak to w praktyce bywa, czasem szef potrafi nam je skutecznie popsuć. Bo na przykład dzwoni z pytaniem o numer telefonu, odłożony segregator czy fakturę, a my nie wiedząc czemu telefon posłusznie odbieramy. No i zamiast odpoczywać, wciąż pracujemy. Czy musimy zabierać telefon służbowy na wakacje? I kiedy szef może do nas zadzwonić, o tym Ksenia Maćczak.
Kiedy w uszach mamy szum morskich fal, a w kieszeni dzwoni telefon, ostatni człowiek, którego chcielibyśmy usłyszeć, to szef. Dlatego Aleksandra Zagajewska z Państwowej Inspekcji Pracy radzi, by na wakacje nie zabierać służbowego telefonu.
Pracownik nie ma żadnego obowiązku odbierania jakichkolwiek telefonów, nie ma także obowiązku oddzwaniania.
Pracodawca, owszem, powinien mieć jakiś namiar na nas podczas urlopu, ale jak dodaje adwokat Jacek Dibuła...
Może to być numer w hotelu, może to być adres na pocztę najbliższą, z którego nie zawiadomi.
Faktem jest jednak, że jest pewna specyficzna grupa ludzi, która telefon od szefa odebrać musi zawsze.
Na przykład kadry menadżerskiej bądź pracowników obsługujących wszelkiego typu awarie.
I to też jeśli przewiduje to wewnętrzny regulamin firmy. W innych przypadkach, jeśli pracownicy pomagają swoim szefom na urlopie, mecenas Dibuła przypomina.
Za to nam się należy albo wynagrodzenie, albo dzień wolny.
I chyba warto o tym pamiętać, szczególnie, że czasem, jak mówią pracownicy...
Ten świat się wali tylko w wyobrażeniu tego szefa. Świat się nie wali.
Ksenia Maćczak, Polskie Radio.
Oj tam, oj tam. Jeden telefon od szefa podczas urlopu to przecież sama przyjemność. 16 minut po godzinie 16, 52, 3, 4, 5, 50, 90, drugi numer końcówka 60, pik@radiopik.pl, SMS-y pod numer 70906, treść poprzedzamy słowem pik. Dzień dobry.
Dzień dobry. Mam taką nietypową sprawę. Dokumenty w piątek zgubiłem na Placu Piastowskim, a tam mam zezwolenie, to znaczy uprawnienia wszystkie. I jutro muszę iść do lekarza, może za pośrednictwem radia, bo dopiero w czwartek ukaże się w ekspresie wiadomość i nie wiem, co robić.
Może podać
numer?
Czy one jakieś specyficzne były?
Znaczy saszetka cała. Cała czarna saszetka. Tam wszystkie dokumenty, wszystkie uprawnienia do zakładu pracy, wszystko. Klucze, wszystko do domu. Praktycznie nie mam nic.
Od piątku, tak?
Zgłosiłem, już wszystko zablokowane jest, ale potrzebuję te uprawnienia i...
Jak pan sądzi, zgubił pan, czy ktoś panu mógł ukraść? No,
różnie można powiedzieć, no. Nie będę nikogo podejrzewał, bo...
Ale rozumiem, że pan już tam przeszedł i przeszukał, tak?
Tak, już byłem 3 razy, także nawet więcej.
No to w takim razie oczywiście, jeżeli ktoś znalazł na Placu Piastowskim, ewentualnie gdzie indziej, bo być może ktoś panu ukradł, ale nie, ktoś mógł panu ukraść i podrzucić gdzieś tą saszetkę.
W domu nie było, nic nie ma, nic na razie, nic.
I dokumenty.
No tam wszystkie, dowód, wszystko jest.
Czy nazwisko pan chce podać? Na jakie nazwisko?
Nie.
Dobrze. Dostawmy i w takim razie być może ktoś słyszy, kto znalazł
jedynie
i dokumenty.
Nie mogę podać numer telefonu, jeżeli by ktoś...
Numer telefonu już pana mamy, tak więc jak ktoś się skontaktuje z nami, to będziemy pośredniczyć.
Fajnie, serdecznie dziękuję.
Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję, do widzenia.
Oby się znalazło. 18 minut po godzinie 16, 52, 3, 4, 5, 50, 90 i 52, 3, 4, 5, 50, 60. So I told her we'd still be friends. Then we made our true love vow. Wonder what she's doing now. Summer dreams ripped at seams. But Dzień dobry, panie Kazimierzu.
Dzień dobry. Chciałem pomóc temu panu, też takiej sytuacji kiedyś byłem. I pierwszą rzeczą, którą mi powiedzieli wówczas milicjanci na dworcu głównym w Gdańsku, bo skradziono mi kurtkę z książeczką żeglarską, która była wtedy paszportem międzynarodowym na wszystkie porty świata. No byłem załamany, byłem zamustrowany na statku i trzeba było zmustrować. Pierwszą rzeczą, jak mu powiedziano, milicja wówczas, panie, szukaj pan po śmietnikach, bo jeżeli to złodziej, czy nawet ktoś, kto po prostu nie chce mieć problemów, zabiera pieniążki i wyrzuca to do śmietników, także dopóki tam nie oczyści służby oczyszczenia miasta.
Od piątku do wtorku to już trochę czasu minęło.
Trochę czasu jest, ale tak mi radzono. Ja wtedy przeczesałem, no wszyscy patrzyli na mnie, ale zdaję sobie pani sprawę, jak człowiek jest...
w potrzebie i determinacji.
Tak, tak, tak. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Wspominam, potem przyjechałem w domu, a ich tam wiele rzeczy zrobiłem. Pani redaktor, wczoraj były urodziny 74. Ringo Stara.
No, to coś dla pana. Tak, tylko powiem, że pan Kazimierz nawet książkę wydał. Jedną? O Beatlesach?
O Beatlesach jedną, przewodnik. Mieszkałem tam. A dlatego byłem na koncertach i Ringo w Warszawie, Paula McCartneya byłem i w Warszawie, i w Berlinie. No i te książki oczywiście oni osobiście ode mnie dostali i Yoko Ono. I uchylę rąbka tajemnicy, że jak znalazłem grób matki Johna Lennona, był bardzo zapyziały i w jednym z rozdziałów tak fan napisał polski, czyli ja, że życzę sobie, Julio, żeby kiedyś stanął kamień. I proszę mi wierzyć, fantastyczny kolega mój z Wrocławia, nauczyciel Tomek Furman, nie obrazi się, że mówię nazwisko, pojechał córce zawieźć rower do Liverpoolu, 2112 kilometrów. Moja książka była przewodnikiem i przysyła mi to zdjęcie. Kaziu, zobacz, jest kamień na grobie Julii. Coś z Beatlesów, jak można pana dyrektora dźwięku prosić i panią.
No, panie Kazimierzu, panu się nie odmawia. Zaraz coś poszukamy. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję. Pozdrawiam całe radio i słuchaczy.
Przygotowany, dzień dobry.
Tak jest, witam serdecznie.
Michał Swobodzian, uśmiechnięty, z kawą.
Choć dzisiaj temat dotyczący trwającego od kilku tygodni sporu i awantury, no chyba nie tylko w Bydgoszczy, ale tego typu protestów w Bydgoszczy są najgłośniejsze. Mowa oczywiście o przychodniach rehabilitacji. No właśnie, wczoraj odbyła się pikieta przed siedzibą Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy. Było także ważne spotkanie w Urzędzie Miasta. Dziś relacja z tych wydarzeń, ale spróbujmy podsumować to, co wydarzyło się do tej pory w tym temacie.
Czy rola NFZ-u jest przejrzysta, klarowna, jasna? Klarowna to nie polskie słowo.
Jest sporo wątpliwości, choć oczywiście Narodowy Fundusz Zdrowia także ma swoje argumenty. Urzędnicy tłumaczą, że chcieli bardziej równomiernie rozłożyć pieniądze w skali regionu, bo są miejsca, gdzie by skorzystać z rehabilitacji trzeba jechać wiele godzin. W Bydgoszczy jest to powiedzmy przejazd z jednego osiedla do drugiego, ale wiadomo, że dotyczy to wszystko chorych ludzi, jeżeli ktoś porusza się o kulach i ma na przykład dojechać do Fordonu z Miedzenia,
gdzie nie ma problemu, czy na przykład. I tu jest właśnie pewna sprawa.
No to jest,
prawda?
Oczywiście problem, nie? I, znaczy,
jest trochę problem.
Jest problem.
Tym bardziej, że to tak wygląda, jakby rzeczywiście ta rehabilitacja została skierowana przede wszystkim na Fordon.
No tak to wygląda. NFZ tłumaczy, że miał także inne priorytety, stawiał na rehabilitację kardiologiczną i neurologiczną, mniej na tę taką najbardziej popularną fizjoterapię. Ona jest oczywiście najbardziej potrzebna i pewnie największa grupa pacjentów korzysta z tych akurat usług. Ważna informacja dla pacjentów, że NFZ ogłosił dodatkowy konkurs i sytuacja ma się nieco poprawić.
Ja powiem szczerze, że poprzedni dyrektorzy NFZ-u jakoś potrafili w sposób jasny wytłumaczyć. Obecny pan dyrektor jakoś
wydaje
chyba
się,
nie
że
lubi.
Spotkań.
Tak, nie lubi dziennikarzy. Nie lubi też wszystkich tych, którzy do niego przychodzą z pytaniami.
Chociaż wczoraj pikietujący po kilkudziesięciu minutach łaskawie zostali przyjęci przez pana
Wielka łaska.
Dyrektora.
To teraz dla pana Kazimierza i pewnie dla państwa, chociaż dwie minuty dla Beatlesów. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Younger, so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. Now, but now these days are gone, days and I'm not so self-assured. Now I find, I change my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Prawda, że ładna piosenka. Michał Tkowski kiwnął głową.
Tak,
to teraz
jest energetyczna.
Już polska piosenka na koniec popołudnia. Lata żar. Coś bardzo na czasie. A ja mówię państwu do usłyszenia. Michał z państwem pozostaje. Po godzinie 17 można dzwonić do Michała w każdej sprawie.